Magazyn unijny Poznań Europa.
Dobry wieczór, Jacek Kosiak, Poznań Europa. Wracamy do kwestii bałkańskich, bo przecież Poznań będzie gościł Szczyt Bałkański. Już niedługo, albo może trochę dalej, to zależy jak to oceniać. W lipcu przyjadą tutaj dyplomaci z państw bałkańskich i spotkają się, żeby rozmawiać z dyplomacją europejską i polską o przyszłości tego regionu. Państwa i moimi gośćmi są naukowcy, eksperci z Instytutu Filologii Słowiańskiej, pani profesor Joanna Rękas. Dzień dobry, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I pan profesor Bogusław Zieliński.
Dobry wieczór.
Dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej. Pani profesor jest zainteresowań filolożką serbską, kroatystką. Interesują panią także rytuały, kultura, folklor Bałkanów
tak
Zachodnich.
Jest, dokładnie.
I pan profesor to wszystko, czym zajmuje się Instytut Filologii Słowiańskiej, a to jest kilka kierunków. Pan tym wszystkim zawiaduje. Gdy pytałem wiceministra Szymona Szynkowskiego w Welsenka o to, z kim rozmawiać w Poznaniu, kto tutaj jest ekspertem, to skierował mnie do państwa. Stąd ta wizyta w studio. Myślę, że dobrze trafiłem.
My też mamy taką nadzieję.
Mamy taką nadzieję.
Cieszę się. Jak państwo przyjęli zapowiedź Szczytu Bałkańskiego, Szczytu Bałkanów Zachodnich w Poznaniu? Czy to jest ważne wydarzenie, które może cokolwiek pomóc, patrząc i na interes Polski, interes Poznania, Wielkopolski, środowiska naukowego, a także ogólnie pojęty interes państw bałkańskich?
No tutaj jest kilka wątków niezwykle ważnych. Pierwszy wątek to może byśmy uporządkowali kwestie terminologiczne. Poznań 4 i 5 lipca będzie gospodarzem szczytu Unia Europejska - Bałkany Zachodnie. Ten termin Bałkany Zachodnie jest terminem politologicznym, terminem ukutym niedawno, terminem, który ma na celu odczarować termin Bałkany, który został skompromitowany w czasie wojny postjugosłowiańskiej i według takich prób włączenia tego regionu w obręb kulturowy cywilizacji euroatlantyckiej mówi się o Bałkanach Zachodnich. Kolejna kwestia to taka, że organizacja tego szczytu jest realizacją konferencji londyńskiej, procesu londyńskiego.
Proces berliński.
Tak, który według swego kalendarza i swojej logiki przygotowuje w jakiejś perspektywie jeszcze nieokreślonej wejście 6 krajów, o których teraz mówimy, do Unii Europejskiej. Tymi krajami jest Serbia, Macedonia, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Kosowo i Albania. Ale pańskie pytanie jest głębsze. Pan redaktor był łaskaw zapytać, jak będą wyglądały te wzajemne relacje.
Pytam o to, czy to jest ważne wydarzenie dla środowiska poznańskiego, zwłaszcza dla państwa, którzy mają na co dzień kontakt z Bałkanami, z krajami Bałkanów Zachodnich. Niekoniecznie w codziennym życiu, w codziennej naszej tutaj publicznej działalności pamiętamy o tych państwach. Jest kilka osób w Poznaniu, konsulowie, czy także osoby zajmujące się turystyką, inną działalnością, które mają kontakt z tymi państwami. A myślę, że szczyt będzie taką okazją, by przypomnieć, że to jest ważny region.
To jest bardzo ważny region i bardzo dobrze, że się on odbywa w Poznaniu.
Ten szczyt.
Ale przede wszystkim musimy sobie powiedzieć, że jest to region, na którym ciąży pewne piętno. Piętno, czy też taki niefortunny obraz naszej świadomości. Po prostu patrzymy na tę część Półwyspu Bałkańskiego przez stereotyp regionu zapóźnionego, regionu pogrążonego w ciągłych konfliktach.
Magazyn unijny Poznań Europa.
Wejdę w słowo, bo i tak jest postęp. Ja oczywiście myślę o ostatnich 20 kilku latach, bo kiedyś widzieliśmy ten region, to była Jugosławia. Jak ktoś przyjechał do Poznania na targi i mówił w języku Słowian południowych, to mówiło się Jugosłowianin. A to mógł być Chorwat, mógł być Serb, mógł być Bośniak.
No mógł być Macedończyk.
I kilka innych jeszcze tak możliwości.
No,
A teraz jednak rozróżniamy, chociaż trochę, że są Serbowie, są Chorwaci.
Ja myślę, że to i wówczas, i teraz zależy od wiedzy.
No oczywiście.
Tego, który...
Ale mówię o pewnej średniej, społecznej.
Dobrze, ale też nie zapomnijmy, że Jugosławia wtedy była, tak?
Tak. Ale nie było chyba czegoś kogoś takiego jak Jugosławianin, bo jednak każdy czuł pewną narodową przynależność.
Nie, powiem nie. Powiedzmy tak, w języku statystyki to w ten sposób wygląda, że po roku 1918, czyli od powstania Jugosławii, 9 milionów osób urodziło się w małżeństwach mieszanych. Czy pan redaktor sobie to wyobraża? Jugosławia, która liczyła 23-24 miliony mieszkańców, a 9 milionów osób urodziło się w małżeństwach mieszanych. A więc ta kategoria Jugosławianina wcale nie była kategorią taką wąską. Wiele osób korzystało z tej kategorii i czuło się Jugosłowianami.
I deklarowało się.
I to zarówno w płaszczyźnie obywatelskiej, jak i kulturowej. Najwybitniejsi pisarze, serbski pisarz i jugosłowiański Ivo Andrić, a po chorwackiej stronie Miroslav Krleža, to główne postaci kulturowego, ikony kulturowego jugosłowianizmu. To oni byli kulturowymi jugosłowianami. Ale oni byli najwybitniejsi, ale wiele innych osób też tak się czuło.
A czy to, że teraz Wielkopolanie rozróżniają, że jadą do Chorwacji, spotykają tam Chorwatów, a jadą do Czarnogóry, Czarnogórców, Albańczyków, Macedończyków, to jest postęp w naszym postrzeganiu Bałkanów?
Ja myślę, że zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Pan redaktor to może łatwo sięgnąć po statystyki, zobaczyć, jak znaczna liczba osób wyjeżdża na wakacje do Chorwacji.
Zgadza się.
Tak? Ale też
i od lat to jest dobry kierunek.
Pani profesor siedząca obok mnie też doskonale wie, że i w tych pozostałych krajach.
Jak najbardziej. W Macedonii przecież ostatnio bardzo popularny kierunek. Ja tylko, zanim jeszcze bym może przeszła do tej turystyki, na którą jakoś tak naturalnie zeszła nasza rozmowa, to chciałabym powiedzieć, z czym ja wiążę swoje nadzieje, jeżeli chodzi o ten Szczyt Bałkański w Poznaniu. To jest też to, na co ja zwracam uwagę w czasie swoich zajęć. Mamy taki kierunek studiów jak bałkanistyka, kierunek unikatowy i tam staram się, i myślę, że my wszyscy staramy się wytłumaczyć studentom, że czym innym jest bałkańskie imaginarium, a czym innym bałkański region. I nie możemy tych dwóch terminów utożsamiać. I wydaje mi się, że jest niebezpieczne to utożsamienie.
Imaginarium, czyli to, co sobie wyobrażamy.
Tak. Mhm. I to zarówno my z zewnątrz, na przykład tutaj Polacy, ale zarówno to imaginarium wewnętrzne, tak zwane wsobne imaginarium, które ludzie mieszkający na Bałkanach, urodzeni na Bałkanach, tam się kształcący, tak i tak dalej, mają o sobie i o innych, między innymi o nas. To jest też bardzo ważne dla nas. Także
to ciekawy wątek. Tak? Nie chciałbym tutaj skakać z wątku na wątek, ale dobrze. Powiedzmy sobie, jak mieszkańcy Bałkanów kojarzą Polskę, może nawet i Wielkopolskę, Poznań. Jak kiedyś byłem w Chorwacji, to jednak tam kojarzono Poznań.
Ja przede wszystkim bardzo się boję takiego...
Ogólniania na wszystkie kraje.
Właśnie tego stereotypizowania, o którym mówi profesor Zieliński. Raczej wolę widzieć Bałkany różnorodne, które mają pewne cechy wspólne, zarówno przestrzenne, jak i te kulturowe, i te imaginaryczne cechy wspólne.
No to jest konflikt między dziennikarzem a naukowcami, tak? Bo tak. Jednak dziennikarz chce trochę uogólnić, żeby uprościć.
Jasne,
i tak dalej.
Oczywiście, ale przyznaję, że jeżeli człowiek często wyjeżdża i często ma nawet taki codzienny, jak u nas w instytucie, właśnie kontakt z osobami pochodzącymi stamtąd, to widzi pewne cechy wspólne, absolutnie, ale jednak różnicuje te osoby, tak? Tutaj jakby też nie chciałabym wchodzić w kwestie językowe, które są dość, znaczy nawet nie dość, ale mocno newralgiczne, tak?
I skomplikowane.
Natomiast zdecydowanie ja bardziej wolę patrzeć na Bałkany jako na region różnorodny, a nie taki jednoznaczny, który można w prosty sposób opisać.
Magazyn unijny Poznań Europa.
A ja pytam o rzecz bardzo prostą. Czy tam Polska jest ważnym krajem? Czy patrzą na Polskę jako państwo, które może pomóc w wejściu do Unii Europejskiej na przykład?
Ja mogę panu powiedzieć z perspektywy tych krajów, które są mnie bardzo bliskie, czyli na przykład
Macedonia.
Serbii. Tak, i Macedonii właśnie. W takim razie przejdę może na Macedonię od razu. Ja przyznaję, że nie studiowałam języka macedońskiego, ale w związku...
Ale lubi pani ten kraj.
Tak, właśnie w związku z różnymi podróżami zawodowymi dotarłam i do Macedonii. I z moich obserwacji od roku 2012 tak naprawdę, widzę, że Polska jest dla Macedończyków ważna. Bardzo często wspominają taki znany też eksodus Macedończyków, dzieci macedońskich, które po właśnie II wojnie światowej były przyjęte na terenie Polski. Bardzo ciepło wspominają to, że te dzieci, mimo że zostały tutaj przesiedlone bez rodziców, to wychowywane były w duchu macedońskim, że Polacy im nie narzucali swojego języka, swojej religii jednak przecież innej, bo u nas jednak... Większość stanowią właśnie katolicy w Macedonii prawosławni i że gdy już mogli wrócić do Macedonii, to naprawdę wracały dzieci, które nie były, znaczy one były fizycznie wyrwane ze swojego kraju, ale powiedziałabym...
No osadzone w kulturze macedońskiej.
Tak jest, dokładnie. Mhm. Także oni bardzo lubią Polaków, przynajmniej z moich obserwacji i w Macedonii jest bardzo wielu Polaków w czasie wakacji. Także to jest dobry kierunek, znaczy z mojej perspektywy przede wszystkim Ohryda, i Jezioro Ohryckie, ale ogólnie cała Macedonia.
Magazyn unijny Poznań Europa.
Pan redaktor przed chwileczką taki wątek poruszył dotyczący wzajemnych relacji krajów bałkańskich i Polski oraz Polski. Chcę powiedzieć no jasno, że ta relacja nie jest symetryczna. I mocno symetryczna mam na myśli to, że te kraje bałkańskie w większym stopniu są zainteresowane rolą Polski, w większym stopniu i upatrują Polskę jako swego promotora. Natomiast polska polityka kulturalna, ale także polityka zagraniczna jakby nie odpłaca się takim samym podobnym zainteresowaniem. Jednak no to jest nasza niewielka, niewykorzystana szansa. Powiedzmy sobie jasno. To jest nasza wielka, niewykorzystana szansa.
Dotąd, bo być może szczyt Bałkanów Zachodnich to zmieni. Oby tak było.
Tak? Oby tak było. Ja może tu kilka takich uwag niezwykle ważnych. Polska zawsze była postrzegana w ostatnich wiekach jako wielki kraj, jako luminarz kulturowy słowiańszczyzny, tak to nazwijmy. Są dwa wielkie kraje słowiańskie, które tam mają olbrzymie znaczenie. To jest Rosja i Polska. Do Rosji są przywiązani ci, którym bliska jest idea panslawizmu, którzy jednocześnie upatrują prymat polityczny Rosji w całym świecie słowiańskim. Natomiast gdy ci mieszkańcy krajów bałkańskich, którzy odrzucają panslawizm i widzą znaczenie kultury Zachodu, to wtedy oni lgną w sposób naturalny do Polski. I wtedy Polska jest dla nich luminarzem. I Polska swoją kulturą dała temu dowody, gdyż wielkie znaczenie w krajach bałkańskich miał polski romantyzm, twórczość Adama Mickiewicza, niezwykła popularność Mazurka Dąbrowskiego, który znalazł wiele naśladowań na tym obszarze, twórczość Adama Mickiewicza. To jest tam klasyka słowiańska.
Magazyn unijny Poznań Europa.
To w takim razie warto by było wspomnieć o tym, że takim naturalnym, wydawało się promotorem krajów bałkańskich, Bałkanów Zachodnich, będzie Bułgaria, która już jest w Unii Europejskiej, Chorwacja, która jest w Unii Europejskiej, a Bułgaria nawet sprawowała prezydencję. No okazało się, że jednak to był taki moment weryfikacji, że jednak kraje bałkańskie nie są jeszcze tak ogólnie mówiąc gotowe do przystąpienia do Unii Europejskiej. Najbliżej ich Albania i Macedonia. W czym jest problem?
Podstawowy problem związany jest z negatywnym dziedzictwem wojny postjugosłowiańskiej. Że wojna postjugosłowiańska, która jednak już zakończyła się ponad 20 lat temu, no pozostawiła te kraje, w tych krajach, no powiedzmy tak delikatnie, bałagan. Nie jest uporządkowany system polityczny. Jest duża korupcja, wielkie bezrobocie i te procesy modernizacyjne po prostu przebiegają bardzo wolno i z oporami. Poza tym te kraje są zdestabilizowane, jeżeli mówimy tutaj o Macedonii, którą tutaj widzę wszyscy szczególną sympatią darzymy, bo to jest kraj niezwykle piękny, o niezwykle bogatej kulturze, to Macedonia też ma wielkie problemy z mniejszością albańską, która jest, no, nacjonalizm albański no, jest niezwykle agresywny i on wiąże z sobą pretensje terytorialne. Poza tym Macedonia ma też no, swoje
odniosłem
kłopoty
wrażenie z rozmów nawet w tym studio, że niekoniecznie, że ci, którzy reprezentują Albanię, mówią, że to jest teraz już passé, że już nie ma marzenia o wielkiej Albanii.
No i jestem innego zdania. Ja to inaczej widzę.
Rozumiem. Ale wracając do kłopotów Macedonii i jej planów europejskich, to Macedonia pewien problematyczny temat już uporządkowała i zmieniła nazwę po to, żeby nie wchodzić w konflikt z Grecją.
Tak, tutaj też myślę, że w przypadku Macedonii warto wspomnieć, że ja nie lubię tego terminu konflikt. Wolę termin spór, który wydaje mi się mniej emotywnie nacechowany. Macedonia od wielu wieków jest uwikłana w spory zarówno z Grecją, jak i z Bułgarią oraz z Serbią. To jest ten znany podział Macedonii na po prostu trzy wielkie Macedonie. I teraz ja powiem tak. Staramy się, przynajmniej w poznańskiej szkole slawistycznej, która tutaj została pod egidą pana profesora utworzona, myślę, że mogę w ten sposób mówić, staramy się patrzeć naprawdę z zewnątrz. I to, co pan powiedział, że na przykład, nie wiem, rozmówcy, którzy z tych krajów pochodzą, mówią co innego, czy też mówią może z innej perspektywy. Oni definitywnie mówią z innego punktu widzenia. Oni patrzą wsobnie bardzo. My patrzymy, przynajmniej staramy się patrzeć z zewnątrz. I teraz w przypadku Macedonii, ja się też boję sformułowania, że spór z Grecją został
rozstrzygnięty. Tak, zakończony.
Mnie się wydaje, że nie do końca. Boję się tego sporu, nawet bardziej tego sporu z Bułgarią, tylko że to nie jest spór, znaczy w mojej perspektywie macedońsko-bułgarski, a bułgarsko-macedoński. Tutaj na słowa też musimy patrzeć, bo jeżeli mówimy macedońsko-grecki, to tak jakby Macedonia wywoływała spór. Natomiast ten spór bułgarski związany z językiem, to, że Bułgaria uważa język macedoński za jeden z dialektów języka bułgarskiego, to jest z perspektywy języka jako fundamentu tożsamości narodowej, bo przecież naród to jest nic innego jak wspólnota symboli, nic więcej. I jednym z tych symboli jest język, bardzo ważnym, kluczowym. Także natomiast to, co myślę, że się Macedończykom udaje, od dawna się udaje, od naprawdę bardzo dawna, pomimo tego, że nie mieli swojego kraju, nie mieli swojego państwa, nie mieli swojej nazwy, to udaje im się cierpliwością, którą podobno można kamień ugotować, wypracować...
Czy to jest przysłowie macedońskie?
Nie wiem, ale powiem panu z perspektywy folklorystki, że bardzo się również boję, ja się językowo wielu rzeczy boję, boję się sformułowania przysłowie polskie albo macedońskie, dlatego, że folklor słowny, czyli to, co powtarzamy, bo jest godne powtarzać, nie jest narodowe i nie jest państwowe, nie zna przestrzeni i nie zna czasu. Po prostu jest wywoływany w pewnym momencie. Pan za chwilę wyjedzie na przykład do Hiszpanii i powtórzy to przysłowie. Ktoś usłyszy i zapyta, a czy to jest przysłowie hiszpańskie? Nie? Pan je wyłącznie zapisał na przykład na terenie Hiszpanii. Także ja jedynie mogę powiedzieć, że jest to przysłowie zapisane na terenie Macedonii.
Aha. Tak? Ja już się boję na wszystkie słowa, pytania, bo co?
Nie.
Polska dyplomacja na Bałkanach. Pole minowe po prostu. Ale powiem, przyznaję pani rację, że rzeczywiście język jest sprawą delikatną na Bałkanach. Przekonałem się o tym, to już było prawie 20 lat temu. Byłem w Chorwacji i gdy rozmawiałem tam z towarzyszką podróży i mówiliśmy po polsku chleb, to ktoś nam zwrócił uwagę, nie mówcie chleb, bo to jest po serbsku, mówcie kruch, bo to jest po chorwacku. No niby drobiazg, ale jednak ktoś na to zwraca uwagę. Mówicie chleb, to narażacie się na niebezpieczeństwo.
Bardzo zwraca uwagę. Ktoś bardzo zwraca uwagę. Ja może w ten sposób powiem, że i na tę sytuację w ten sposób spojrzeć, że kultury, o których mówimy, kultury krajów bałkańskich są kulturami żywymi i dynamicznymi. To mamy tutaj do czynienia z wieloma procesami, które przebiegają na różnych płaszczyznach i nie należy tylko patrzeć na to, tak jak tutaj dotąd robimy w tej dyskusji, przez płaszczyznę konfliktów, tylko spojrzeć z innego punktu widzenia, mianowicie z tego, że to są kultury żywe, to są kultury dynamiczne, to są kultury, które znajdują się we wzajemnym kontakcie i to jest właśnie piękne.
Magazyn unijny Poznań Europa.
Wracając do tej mojej podróży na Bałkany, to było też dawno, było tam mnóstwo jeszcze pól minowych. Na to też zwracano uwagę. A czy teraz, mówiąc w przenośni, dla dyplomacji europejskiej, dla dyplomacji polskiej, Bałkany nie są trochę polem minowym? Trzeba na wszystko uważać. Na słowa, na granice, na kontakty, relacje z ludźmi i tak dalej, i tak dalej.
Czy to jest pole minowe? Z pewnością trudny obszar, ale też trzeba by i widzieć taką kwestię, że na przykład sprawa przyjęcia kilku państw tego regionu, czy też wszystkich państw, jest właściwie nieuchronna. Proszę zerknąć na mapę i zobaczyć, że Serbia znajduje się w sercu tego regionu, w sercu Bałkanów. Jak wygląda komunikacja z północy do Bułgarii? Jak wygląda i czy do Rumunii? Belgrad, czy też Niż, to jest kluczowy, to jest jedno z głównych węzłów komunikacyjnych na Półwyspie Bałkańskim.
Czy rozumiem, że klucz do Bałkanów Zachodnich, ich relacji z Europą Zachodnią, z Unią Europejską, to leży w Serbii?
Nie. Powiem jeszcze inaczej, gdy sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana. Tu jest wiele kluczy. Nie ma jednego klucza. Bo kluczem jest także Bośnia i Hercegowina. Kluczem jest także Macedonia, o której mówiliśmy. Z różnych względów geostrategicznych. Z różnych względów. Innymi słowy, moglibyśmy podsumować tę dyskusję, czy też szukając puenty, powiedzieć coś takiego, że Bałkany...
Jeszcze chwilę do puenty.
Że Bałkany... To obszar policentryczny, który posiada wiele różnych centrów, wzajemnie dynamiczny i powiązany, interaktywny. Stąd kluczem jest także Bośnia i Hercegowina, z uwagi na to, że ona jest jakby symbolem trzech cywilizacyjnych
centrów też.
Centrów świata.
Trochę mnie pan profesor uspokoił, że klucz nie jest jeden i nie leży tylko w Belgradzie,
nie.
Bo to oznacza, że niekoniecznie decyduje o tych sprawach Rosja. Bo jednak relacje między Serbią a Rosją są znane i to nie żadna tajemnica.
A tutaj też jest, tutaj to są uproszczenia.
A proszę, niespodzianka.
Tak, tak, tu są też uproszczenia.
To jak to wygląda?
No to wygląda w ten sposób, że musielibyśmy wrócić do wojny pozjugosłowiańskiej, musielibyśmy wrócić do bombardowania NATO,
czyli pewnego spojrzenia antyamerykańskiego.
Które, tak, ze ubożonym uranem, które spadły i na serbskie szpitale, i na serbskie szkoły. I trudno sobie teraz wyobrażać, że mieszkańcy, którzy ucierpieli, są, chociaż Serbia ponosi główną winę za wojnę pozjugosłowiańską, tak? No żeby, innymi słowy, no, Sojusz Północnoatlantycki wepchnął Serbię w ramiona Rosji. Ale to wcale nie znaczy, że Serbia tkwi w tym uścisku i że ona to uwielbia. I że jest jej dobrze. Nie, tak nie jest.
Wielu znawców tematu i państwo też podkreślają, że Bałkany poczyniły duży postęp. To już jest teraz bardziej jednak nowoczesny, dynamiczny też gospodarczo region. Jak to wygląda w rzeczywistości?
No, proszę państwa, gdy patrzymy okiem klienta, no to widzimy te same sklepy, które są u nas, tak, te same centrale są tam.
Absolutnie.
Te same produkty są. Nawet nie trzeba właściwie wiele czytać, no bo wszystko to, co nam jest potrzebne do egzystencji, to wszystko ma takie same opakowania tu i tam.
Ale to jest powierzchowność, bo jednak większość i sporo mieszkańców Bałkanów, na przykład Albańczyków, wyjechało na zachód jednak w poszukiwaniu pracy, bo bezrobocie było nieporównywalne nawet do tego, które znamy z lat 90. w Polsce.
No i ono jest dalej bardzo wielkie w tych krajach. Ono jest dalej bardzo wielkie. No tutaj są potrzebne, myślę, no, olbrzymie inwestycje, tak?
Magazyn unijny Poznań Europa.
W tym regionie są potrzebne olbrzymie inwestycje.
A co państwo sądzą o takim stwierdzeniu komisarza Johannesa Hahna, to jest specjalista Unii Europejskiej, odpowiedzialny za rozszerzenie, między innymi za rozmowy z krajami, które aspirują do Unii Europejskiej, że albo Unia Europejska wyeksportuje na Bałkany stabilność, albo Bałkany przyniosą do Unii Europejskiej destabilizację.
To myślę, że
czy to jest puenta?
Myślę, że jedna i druga teza no, posiada pewną dozę prawdopodobieństwa. Tak? To znaczy, nie można sobie wyobrazić sytuacji, że Unia Europejska powiększy się o tak niestabilny obszar, w którym jest tyle nierozwiązanych problemów i to jakoś nie będzie miało swego negatywnego efektu. Ale też z drugiej strony pozostawienie tego regionu w przedsionku Unii Europejskiej także będzie negatywnie oddziaływało na Unię Europejską. To jest oczywiste.
Każde wyjście jest trudne i należy szukać rozwiązania. Pani profesor, ja proszę o wybaczenie, że trochę może z taką dziennikarską nonszalancją podchodzę do sprawy, ale czy słowem kluczem też do rozumienia relacji społecznych na Bałkanach nie jest słowo oligarchia?
Mnie się wydaje, że nie. I wracając jeszcze, ponieważ próbowaliście panowie, tak mi się przynajmniej wydaje, z mojej perspektywy trochę niebezpiecznie, puentować, jakby nawiązując do wcześniejszego pana pytania o to niebezpieczeństwo, o tę niepewność na Bałkanach, o to, czy Bałkany, teraz nie pamiętam dokładnie, jak pan to sformułował, czy one są
polem minowym?
Tak, czy są polem minowym. Ja myślę, że one nie są polem minowym i one nie są trudne. To jest też moim zdaniem złe słowo. One są po prostu inne. Inne. A my się bardzo boimy inności.
To jest ucieczka od problemu?
To jest ucieczka od problemu, wydaje mi się. One są wymagające. Ja bym tak o nich powiedziała. To jest taki region, który absolutnie nie jest regionem koherentnym, zwartym, jednym kulturowo. To jest naprawdę kulturowo region imaginaryczny, bardzo silnie w naszym wyobrażeniu.
Radio nie lubi takich trudnych słów.
I wyobrażeniu wewnętrznym. My musimy sobie zdać sprawę z tego, bo my bardzo lubimy to, takie słowa właśnie, konflikt, agresja, ja już nie chcę mówić o przemocy, która jest wszędzie taka sama, niezależnie czy to była przemoc w Wietnamie, czy to była przemoc lat 90. na przykład w chorwackiej Slawonii. Ja, jeżeli bym miała mówić o jakimś regionie bałkańskim, być może teraz zdziwię pana redaktora, być może nie, jeżeli miałabym mówić o jakimś regionie bałkańskim, który dla mnie jest regionem niejednoznacznym i silnie takim odgórnie sterowanym, to powiedziałabym Chorwacja. Właśnie Chorwacja, którą uwielbiam, dla jasności, naprawdę. Ale to jest region bardzo silnie zregionalizowany. I w tej regionalizacji diametralnie różny. Zapominamy bardzo często, i mam nadzieję, że Szczyt Bałkański to pokaże, że Chorwacja to jest także region głagolicki, o czym się bardzo często zapomina, że gdy uczniowie Cyryla i Metodego uciekali po misji wielkomorawskiej, bo się Rościsław bardzo szybko rozmyślił, tak? Bo grupa sterująca mu powiedziała, nie pasuje nam i należy wymordować wszystkich waszych uczniów, to część tych uczniów została przyjęta przez właśnie Chorwację. I no słuchajcie, przecież właśnie w Chorwacji najdłużej przetrwała Głagolica i tak naprawdę, to jeżeli dzisiaj spojrzymy z perspektywy...
poprzedzające Cyrylicę.
Tak, z perspektywy historii, to jest fantastyczny most kulturowy, imaginaryczny także, od Chorwacji, od Splitu chorwackiego, przypominam, synody splickie po prostu kazały, absolutnie, no zakazały liturgii słowiańskiej, ale ona w klasztorach benedyktyńskich przetrwała, od Splitu aż do Macedonii, bo w najwyżej położonych klasztorach macedońskich przetrwała Głagolica, wbrew temu, że Bizancjum w 1014 roku zajmuje Bułgarię, wymordowuje Bułgarów, co setnemu tylko zostawia oko pozostałych, oślepia i do roku 1167 zakazuje w Bułgarii używania języka słowiańskiego, liturgii słowiańskiej oraz oczywiście pisma głagolickiego. Stąd Bułgaria bardzo szybko przechodzi na cyrylicę i po prostu w Bułgarii Głagolicy potem nie mamy. A w Macedonii, w najwyższych klasztorach, znaczy w tych najwyżej położonych monasterach, czyli klasztorach, Głagolica zostaje. O tym się zapomina. Mam nadzieję, że Szczyt Bałkański o tym przypomni i powiąże, przynajmniej według mnie, silnie głagolicką Chorwację z silnie głagolicką bardzo długo Macedonią.
Szczyt Bałkański w Poznaniu. Pani profesor, jestem pod wrażeniem tego wykładu krótkiego, ale jakże interesującego. Mówię całkiem poważnie, bo chciałbym przejść do tego, czym zajmuje się Instytut Filologii Słowiańskiej.
Magazyn unijny Poznań Europa.
Moje pytanie takie jest, oczywiście, no też dziennikarz ignorant. Dlaczego to jest Instytut Filologii Słowiańskiej, a nie filologii słowiańskich? Panie profesorze, pan chce pomóc, panie profesorze.
Tak. Tak się utarło.
A powinno być inaczej?
Nie, tak się udało filologii słowiańskiej. Przy czym, powiedzmy sobie zupełnie jasno, nie ma jednej filologii słowiańskiej. Tak? Są trzy filologie. Jest filologia południowosłowiańska, zachodniosłowiańska i filologia wschodniosłowiańska. Mistrzowie i ojcowie założycieli naszej dyscypliny, czyli tak zwani filologowie czescy na początku XIX wieku, wierzyli, że jest jeden język słowiański i jest jeden naród słowiański. Szafarzyk, Jungmann, to byli ci uczeni, którzy założyli slawistykę, ale popełnili naukowy błąd, sądząc, że jest jeden język słowiański i niedorozwój teorii narodowej sprawiał, że wierzyli, że jest jeden naród słowiański. Natomiast oczywiste jest, że Słowianie dzielą się na trzy grupy. Zachodniosłowiańską i tutaj jest w gronie tych języków zachodniosłowiańskich język polski, czeski, słowacki, języki łużyckie.
Panie profesorze, ja wiem, że naukowcy uwielbiają wykłady. Jestem zaszczycony tym wykładem, ale żeby przejść do codzienności Instytutu Filologii Słowiańskiej, to chciałbym zapytać o wymianę z krajami bałkańskimi, patrząc na państwa stronę.
Ale czy ja mogę odpowiedzieć na pańskie poprzednie pytanie? Proszę. Zapytał pan, czym się zajmuje Instytut Filologii Słowiańskiej. Otóż Instytut Filologii Słowiańskiej zajmuje się tymi dwoma przestrzeniami słowiańskimi, południową i zachodnią. Mamy bohemistykę zatem i mamy w zakresie filologii południowo-słowiańskich serbistykę, kroatystykę, bułgarystykę, ale także mamy specjalizację macedońską, mamy specjalizację...
W ramach studiów slawistyczno-polonistycznych.
Tak. Mhm. To jest jedna rzecz. I tak jest w każdym ośrodku akademickiej slawistyki w Polsce. Ale my mamy jeszcze dwie rzeczy, których nigdzie indziej poza nami nie ma.
Balkan Studies?
Tak, mamy studia regionalne, czyli bałkanistykę. To nie jest filologia, to są studia regionalne, mamy bałkanistykę. I mamy jeszcze drugą rzecz, którą nasza konkurencja nie ma, a mianowicie mamy studia dwuprzedmiotowe, slawistyczno-polonistyczne.
No i w języku angielskim też.
Tak.
Magazyn unijny Poznań, Europa.
Czyli akurat, myślę, studenci będą mieli zajęcie na szczycie Bałkanów Zachodnich. Mhm. Już szykują się, tak?
Tak, już się szykują, już czekają, już są też... Tak jest, już są też angażowani bardzo silnie przez nas. Znaczy, jeżeli chodzi, bo też to chciałam nawiązać, przed chwileczką pytał pan o tę wymianę z Bałkanami. Wymiana jest naprawdę silna, naprawdę bardzo aktywna. Tak naprawdę każdy student, który chce wyjechać i spędzić co najmniej kilka miesięcy w którymś z krajów bałkańskich albo no, w wielu krajach bałkańskich, ma taką możliwość i na pewno, jeżeli złoży aplikację, to wyjedzie.
W ramach jakiego programu? Bo chyba...
W ramach Erasmusa przede wszystkim.
Mhm. Czyli nawet to, że Erasmusa, te państwa nie należą do Unii, poza oczywiście Bułgarią i Chorwacją?
Erasmusowa wymiana z tymi krajami jak najbardziej. Oprócz wymiany erasmusowej, oczywiście w tej chwili NAWA i te umowy naprawdę stare jeszcze, no, podpisywane między rządami, tak, naszego kraju oraz tamtych krajów. Oprócz tego studenci także bardzo często wyjeżdżają sami, ale to chyba raczej już takie czasy moje i chwile po moich, bo w tej chwili,
to
znaczy w momencie, znaczy dawno temu, a w chwili, kiedy wszedł Erasmus i no, sposób jego zasięg w tej chwili jest tak duży, że tak naprawdę za własne pieniążki absolutnie nie muszą wyjeżdżać. Studenci wyjeżdżają już na pierwszym roku. Mamy takich studentów bałkanistyki, którzy już na pierwszym roku wyjeżdżają. Wyjeżdżają najpierw na takie staże wakacyjne, potem po tych stażach sobie realizują już normalnie semestry na Bałkanach, zarówno w tych krajach członkowskich, jak i w pozostałych. Także mamy wymianę tak naprawdę z każdym krajem. Znaczy, nie ma kraju, z którym nie mamy wymiany.
Moglibyśmy o Bałkanach długo rozmawiać. Powiem tylko, że rozmawiałem z kimś też, kto Bałkanami się interesuje i mówił o państwa konkurencji, że warto studiować właśnie filologię państw bałkańskich, języków bałkańskich, ze względu na to, że od razu po tych studiach można wyjechać na misje wojskowe między innymi. Nie wiem, czy to jest zachęcające, ale chyba ciekawe.
No powiedzmy w ten sposób. Po naszych studiach nie ma bezrobocia. Wszyscy nasi absolwenci pracują. A potrzeby chociażby tylko turystyki są tak ogromne, że jedno z biur turystycznych, której nazwy z oczywistych względów nie mogę tu powiedzieć, może natychmiast zatrudnić 50 naszych absolwentów. jedno tylko biuro turystyczne. Ale oczywiście nasi absolwenci mogą pracować i pracują w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, są dyplomatami.
Wielu dziennikarzy także i radiowych, telewizyjnych.
Są dziennikarzami, pracują w redakcjach czasopism, w redakcjach różnych.
Korzystając z języków tych bałkańskich?
Tak. Tak, bo to jest jednak przestrzeń, która...
Czyli jednak jest spory kontakt polski i kontakty kulturowe.
W gospodarce mnóstwo naszych absolwentów jest również zatrudnionych.
I jako tłumacze oczywiście.
I jako tłumacze.
To pocieszające i myślę, że będziemy mieli możliwość obserwowania i pracowników, naukowców i studentów Instytutu Filologii Słowiańskiej w czasie szczytu bałkańskiego, Bałkanów Zachodnich, procesu berlińskiego, żeby już była pełna nazwa. Dziękuję Państwu za przybycie do studia. Państwa moimi gośćmi byli profesorowie, pani profesor Joanna Rękas oraz pan profesor Bogusław Zieliński. Dziękuję bardzo za wizytę.
Dziękujemy.
Jacek Kosiak, Poznań Europa, do usłyszenia.
Magazyn unijny Poznań Europa.